Administracja prezydenta USA Joe Bidena jest zaniepokojona planem na pokonanie Rosji przedstawionym przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zdaniem przedstawicieli Białego Domu brakuje w nim kompleksowej strategii, a plan skupia się głównie na prośbach o broń oraz zniesieniu ograniczeń w użyciu pocisków dalekiego zasięgu, podaje gazeta The Wall Street Journal. Kluczowym elementem propozycji Kijowa jest uzyskanie zgody USA na szersze wykorzystanie broni przez Ukrainę. Prezydent Joe Biden od miesięcy opiera się tej prośbie, obawiając się eskalacji konfliktu. Wizyta prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego w USA, rozzłościła niektórych republikanów, którzy zarzucają mu mieszanie się w amerykańską politykę przed listopadowymi wyborami, zauważa zaś Washington Post. Złość wzbudziło też spotkanie ukraińskiego prezydenta z demokratycznym gubernatorem Joshem Shapiro w fabryce amunicji w Pensylwanii, stanie kluczowym dla rozgrywki wyborczej. Prezydent Ukrainy spotkał się również z byłym prezydentem USA i kandydatem na drugą kadencję, Donaldem Trumpem. Miało to dać ukraińskiemu przywódcy szansę na przekonanie do siebie Trumpa, otwarcie sceptycznego wobec dalszej pomocy USA dla Ukrainy. Trump, zapytany, czy jego zdaniem Ukraina powinna oddać część terytorium Rosji w celu zakończenia wojny, stwierdził: zobaczymy, co się stanie. Nie milkną także komentarze po rozmowach prezydenta Ukrainy ze światowymi przywódcami przy okazji szczytu ONZ w Nowym Jorku. Zdaniem El Pais, Zełenski udał się do USA, przygotowując się do ewentualnych negocjacji pokojowych z Rosją. Oprócz rosnących strat wzrasta również presja zewnętrzna na rozpoczęcie negocjacji, podczas których Kijów może być zmuszony do bolesnych ustępstw, ocenił hiszpański dziennik. No właśnie, jak i kiedy zakończy się wojna w Ukrainie? Przy naszym telefonie pierwszy gość, pan generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie generale, Władimir Putin stwierdził dziś, że działania na Ukrainie idą zgodnie z planem, a Moskwa osiągnie wszystkie wyznaczone cele. Czy niestety możemy się zgodzić z Władimirem Putinem?
No niestety, przykro to konstatować, czy też zgodzić się z dyktatorem państwa, które rozpoczęło agresję w Ukrainie bez jakichkolwiek powodów, tylko dlatego, żeby właśnie odzyskać to terytorium czy ten obszar i podporządkować go rosyjskiej strefie wpływów. Tak, naruszając wszelkie zasady prawa międzynarodowego, ale także zasady prowadzenia cywilizowanej wojny i tak dalej. Oczywiście możemy tutaj różnego rodzaju używać argumentów i opinii, które udało nam się w jakiś sposób zdefiniować w przeciągu prawie 3 lat już trwania wojny, ale niestety na skutek historii trzeba się zgodzić, na skutek braku strategii Ukrainy w realizacji celów politycznych, jakie sobie to państwo wytyczyło, przywódcy tego państwa, prowadzenie tej wojny z Rosją jest ewidentnym tego przykładem, że wojnę bez strategii nie można wygrać. Działaniami taktycznymi, bo w głównej mierze armia ukraińska takie prowadzi działania, nawet nie stosując zasad sztuki operacyjnej, a sztuka operacyjna zgodnie ze sztuką wojenną, to są nauki wojskowe, one są te zasady święte i naruszalne, bo okupione żołnierską krwią i właśnie dzięki właśnie tym przykrym doświadczeniom one zostały zdefiniowane. Nie można wygrać wojny. Sztuka operacyjna jest sztuką zwyciężania. A to, co się dzieje w Ukrainie, począwszy od, panie redaktorze, szanowni państwo, od października czy listopada 2022 roku, gdzie jako tako ukraińska armia sobie już radziła z działaniami o charakterze ofensywnym, prowadząc dwie operacje takie, właśnie operacje ofensywne na kierunku tutaj chersońskim, tam pamiętamy dosyć wyraźnie, tutaj ta ukraińska armia poczynała i na kierunku, który bała Kija Kupiańsk, popędziła tam armię rosyjską, uderzając w dwa najsłabsze miejsca w jej ugrupowaniu, które były powierzone tym armiom Republik Ługańskiej i Donieckiej. Uzyskałem dosyć znaczące efekty, ale w wyniku braku ciągłości dostaw amunicji, sprzętu wojskowego, w głównej mierze z Zachodu, myśmy wtedy pospieszyli z tą oczywiście dostawą i tak dalej, nie czekając na decyzję naszych sojuszników i bardzo dobrze, bo już wtedy by te działania kompletnie zgasły i tak dalej. No i brak tej ciągłości spowodował i brak amunicji wystarczającej, których działaniach ofensywnych, panie redaktorze, trzeba zużywać trzykrotnie więcej jak w obronie, ukraińska armia się zatrzymała. I praktycznie od tego momentu te działania ukraińskiej armii mają charakter no, prawie że pozycyjny, miały, bo ta kontrofensywa w 2023 roku to była kompletna, można powiedzieć, klęska, dlatego że była prowadzona wbrew wszelkim zasadom właśnie i tak dalej, sztuki wojennej, sztuki operacyjnej, bo armia ukraińska nie miała zdolności do przeprowadzenia takiej operacji. A kontrofensywa jest operacją połączoną w wymiarze takiego operacyjnego czy strategicznego rzutu zaczepnego, którym trzeba zbudować było właśnie w tej przestrzeni, której ona była prowadzona, dziewięciokrotną przewagę nad armią rosyjską, co najmniej na dwóch kierunkach operacyjnych. A tego nie było. W związku z tym armia ukraińska podjęła te działaniami, właśnie prowadząc działania zaczepne o charakterze jakim? Rozproszonym, czyli jakby wyszła naprzeciw broniącym się, wbrew wszelkim zasadom, bo w obronie przeciwnik się zawsze stawia w pierwszym etapie rozproszyć zgrupowania uderzeniowe, a ukraińscy dowódcy sami to zrobili. I w wyniku tych działań prowadzonych przez 5 miesięcy Ukraińcy tylko wydłubali w obronie rosyjskiej, tej, można powiedzieć, strefie śmierci od Zaporoża do Bachmutu, łącznie z Krymem, to jest 80 tysięcy kilometrów kwadratowych, gdzie teren walczył, teren stał się orężem, fortyfikacyjnie, jeżeli rozbudowany, zaminowane kierunki dla działania czołgów, wydłubali, panie redaktorze, 500 kilometrów kwadratowych, to jest w operacji połączonej, prowadzonej zgodnie z sztuką wojenną, w ciągu jednej doby powinno być zdobyte, a nie 5 miesięcy. I straciła prawie no, 60 czy 70 tysięcy.
Panie generale, a jakiekolwiek znaczenie ma to, że w obwodzie kurskim są, czyli na terenie Rosji, wojska ukraińskie?
I czy inaczej mówiąc, ta kontrofensywa właśnie była zgodnie ze sztuką wojenną awanturnictwem polityczno-wojskowym. Czyli co? Cele polityczne, które postawiono ukraińskiej armii, były nie do wykonania z powodu braku zdolności ukraińskiej armii. Czyli ukraińska armia dostała zadania nie do wykonania. I to się nazywa awanturnictwo polityczno-wojskowe. I to Amerykanie widzą. Więc widzą, że te siły, środki, które są ogromne, wysyłane na Ukrainę w postaci sprzętu, uzbrojenia, amunicji i tak dalej, są marnotrawione na skutek właśnie tej nieumiejętności, braku zdolności prowadzenia operacji połączonych. I dalej właśnie to uderzenie na Kursk, co to było? To jest też kolejne awanturnictwo polityczno-wojskowe, bo jakże można wkroczyć na terytorium agresora, który swoje terytorium przepastne, bo to jest 17 milionów 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, taka jest powierzchnia Rosji, sobie jaki cel stawia? No to po to, żeby udowodnić światu, że rosyjska obrona jest na jej terytorium słaba. To prawda, nie od dzisiaj my to wiemy, ale zmarnotrawiono i to się stało na niedługim czasie, zmarnotrawiono i będzie zmarnotrawione elitarne jednostki armii ukraińskiej. To były odwody, drugie rzuty, które dzisiaj trzeba było wykorzystać do wzmocnienia obrony w Donbasie, bo tam się wszystko sypie. Tam żołnierze Ukresu są sił, tam brakuje amunicji, tam brakuje wszystkiego i tak dalej. To o tym mówią żołnierze, wściekli na to wszystko, takie są nastroje. A w obwodzie kurskim, no co? To trzeba było mieć, Tarzański to właśnie chciał mieć, tak, przed świętem narodowym sukces jakiś. No oczywiście zaskoczył, ale pytanie, panie redaktorze, trzeba sobie stawiać. A czy Rosjanie, jako że wiedzieli o tym, wywiad rosyjski wiedział, celowo nie wpuścili po to, żeby ukraińska armia straciła właśnie ten swój potencjał odbudowany od wodów drugich rzutów, który trzeba było wykorzystać tam w obronie Donbasu? Żeby to kawałek po kawałku, nie spiesząc się, zniszczyć. Bo dzisiaj Ukraińcy co robią? Żeby wyjść z twarzą tą obronę, bo dzisiaj ukraińska armia już tam się tylko broni w tym obozie kurskim. Tam przecież ona nie prowadzi działań ofensywnych. Żeby utrzymać, trzeba posyłać dodatkowe siły, amunicję i tak dalej, i tak dalej. I żołnierze tam krwawią. I tam krwawią, tak? Tracony jest sprzęt, a on tam był bardzo potrzebny zupełnie w innym miejscu. A z drugiej strony w kierunku Pokrowskim, pod Uglodarem, tam się wszystko sypie. Lada moment, ta twierdza uglodarska będzie opanowana, tak? Czego się nie udało zrobić przez dwa lata, Rosjanom zdobyć przez dwa lata. A Pokrowsk to samo. Jeżeli Pokrowsk padnie, no to droga do opanowania Donbasu jest otwarta. I właśnie Putin mówi, my w ten sposób realizujemy swoje cele, Rosjanie nie spieszą się, bo nie stawiają sobie cel, panie redaktorze, opanowanie całego terytorium Ukrainy. Oni chcą ostatecznie w narracji rosyjskiej wyzwolić, tak? To jest to tam legitymizowane, czy tak jest to formowane w przestrzeni informacyjnej rosyjskiej na rzecz rosyjskiego społeczeństwa. Dzisiaj armia rosyjska wyzwala właśnie obwód ługański, doniecki, zaporoski, chersoński spod okupacji ukraińskiej.
A czy ta kroplówka, panie generale, czyli USA ogłosiły teraz pod koniec września to uruchomienie pakietu wsparcia wojskowego łącznej wartości 8 miliardów dolarów i to jest całość tego pakietu 61 miliardów dolarów. Czy to coś zmienia?
Panie redaktorze, nic. Dlaczego? To jest wszystko na podtrzymanie. Dlaczego? Dlatego, że nie trudno obliczyć, jeżeli wojna w Afganistanie dziennie amerykańskiego podatnika kosztowała 300 milionów dolarów, tak? 300 milionów dolarów. To według moich takich szacunkowych obliczeń, żeby armia ukraińska mogła jako tako radzić, tak? To potrzeba dziennie wydawać miliard i 200 milionów dolarów, tak? Proszę zauważyć, miliard, 200 milionów dolarów. Co to znaczy? No, to jest przecież amunicja, rakiety. Przecież w Afganistanie armia amerykańska nie używała rakiet, nie, samolotów, czołgów, ciężkiego. To był generalnie lekki sprzęt, tak? Samoloty oczywiście były, lotnictwo tam było wykonane, ale sporadycznie. A tutaj to są potrzeby są w zmasowanych ilościach. Jeżeli Ukraińcy chcą na przykład przenieść obronę swojego terytorium na terytorium agresora, wykonując zmasowane, adekwatne, odwetowe uderzenia powietrzno-rakietowe, że Amerykanie wyrazili im zgodę bez ograniczeń, żeby te uderzenia wykonywać systemami HIMARS, to tych systemów HIMARS trzeba co najmniej kilkaset, a nie kilka czy kilkanaście, a więc w granicach 400-600 takich systemów rakietowych. Do tego trzeba tysiące rakiet ATACMS. A gdzie one są? A gdzie to są te systemy, żeby zrównoważyć tą w przestrzeni tą siłę z rosyjską armią, tak? Żeby mówić, że przejmuje się inicjatywę strategiczną w tej przestrzeni. Z drugiej strony trzeba zbudować systemy antydostępowe, odcinające, czy to jest izolujące obszar armii rosyjskiej na terenie Ukrainy od dostaw sprzętu wojskowego, amunicji, środków walki i ludzi z terytorium Rosji. Do tego jest potrzebna silna obrona przeciwrakietowa i to dawno już zostało zdefiniowane, że Ukraina potrzebuje co najmniej 25 baterii Patriot, a do tego także i krótkiego, i bardzo krótkiego zasięgu systemy. A tych baterii to nie wszystko. Do tego trzeba znowu setki rakiet. A gdzie one są? I gdzie to są te baterie? Czyli Ukraina nie ma tych zdolności, które są niezbędne do tego, żeby zatrzymać i tutaj armię rosyjską w tej przestrzeni, także na lądzie, bo amunicji teraz do systemów artyleryjskich ukraińska armia musi mieć. I to nie ma, zmiłuj się, co najmniej 4-5 milionów sztuk 155 mm tej amunicji w ciągu roku dostarczanej do porażenia tej obrony rosyjskiej. Tam trzeba 10-15 milionów tych sztuk, bo ta obrona dzisiaj jest fortyfikacyjnie rozbudowana i tak dalej i zgrana systemem ognia. No gdzie te ilości są? I Amerykanie to widzą, że nawet ta pomoc, która udzielana jest Ukrainie, ona jest marnotrawiona na skutek właśnie braku strategii. Bez strategii, panie redaktorze, szanowni państwo, nie wygrywa się wojny. Działania taktyczne prowadzą do klęski. No i dzisiaj jest to taka sytuacja, gdzie ukraińska armia krwawi. Żołnierzami i tu też i stany osobowe jest kłopot, bo nie tylko ten żołnierz, który włada techniką, ale przecież nie zapominajmy, że na wojnie giną dowódcy plutonów, dowódcy drużyn, dowódcy kompanii, Więc kadra i też brakuje, a to nie jest takie proste wykształcić, czy też odtworzyć zdolności dowódcze na wszystkich szczeblach, tak, które tą przestrzenią, w każdej przestrzenią zarządzają, czy dowodzą, czy taktycznym, operacyjnym, czy strategicznym i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest swoiste takie szarpanie, takie próbowanie udowodnienie światu i sojusznikom, że się potrafi, może, i nadrabiane bohaterstwem i nieuzłomnością i walecznością ukraińskiego żołnierza i tak dalej, bo to jest widoczne, oczywiste i jasne, ale i ukraińskiego społeczeństwa, które stanowi fundament, ale nie poparte zdolnościami i odpowiednią skonfigurowaną strategią prowadzenia wojny, której brakuje, niespójnością tejże strategii prowadzenia tego wojny z dostawami ze Zachodu, sprzętu, uzbrojenia i amunicji, rakiet i tak dalej, których brakuje, panie redaktorze, synchronizacji strategicznej. Co to znaczy? To znaczy nawet wewnątrz tutaj państw, które pomagają, brakuje tego, żeby to na czas, co najmniej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, w odpowiednich ilościach i czasie ta technika docierała, bo trzeba się na nią jeszcze przesiąść.
Panie generale, a czy w kontekście tak tego, o czym pan generał mówi, te spekulacje prasowe, że w gruncie rzeczy Wołodymyr Zełenski był teraz w Stanach Zjednoczonych pod koniec września po to, żeby przygotować grunt pod rozmowy pokojowe z Władimirem Putinem, wydaje się realne, no bo po tym, co pan powiedział i określił, jaka jest sytuacja Ukraińców, nie jest ona dobra. Przed nami ciężka zima, infrastruktura energetyczna jest uszkodzona, więc to będzie bardzo ciężka zima, chyba jeszcze trudniejsza niż ta poprzednia, więc czy nie czas usiąść do stołu negocjacyjnego?
Panie redaktorze, tak, tylko że do tego tańca, tak jak wszędzie, trzeba dwojga. Pytanie, czy Putin w tej sytuacji, który no widzi to wszystko, czuje, że to jest jak ten, który czuje krew, tak? Że tutaj w mojej ocenie nie będzie to takie proste, żeby go zmusić, czy zmusić, zachęcić do tego, żeby on siadł do stołu.
I żeby on ustąpił ze swoich tych pozycji negocjacyjnych, które są bardzo twarde.
Właśnie, panie redaktorze.
Takie zresztą Władimira Zełenskiego.
To pan, dobrze pan redaktor tu zadał dobre pytanie, bardzo dobre pytanie, to jest kluczowe. Oczywiście dzisiaj, którzy powinniśmy sobie stawiać, mówię o nas, tak, Polacy, przywódcy naszego państwa, generałowie i także NATO, i także Zachodu i tak dalej, i no i jak wygrać pokój dla Ukrainy, bo to jest kluczowe pytanie dzisiaj, nie czy Ukraina wygra, tylko kluczowe i czy jak wygrać pokój dla Ukrainy, bo w mojej ocenie Putin, jak wiadomo, nie zrezygnowawszy swoich celów politycznych, które postawił, rozpoczynając przed rozpoczęciem tej wojny w grudniu 2021 roku, przepraszam, w tych listach, które skierował do sekretarza generalnego NATO i do Bidena i tak dalej, on nie zrezygnował. Nigdzie nie wybrzmiało w przestrzeni publicznej, że Putin z tego rezygnuje. On z tego nie rezygnował.
Czyli nadal chce, żeby Ukraina nie weszła do NATO chociażby, prawda?
Tak, teraz właśnie to odłupie Donbas i Krym i tak dalej, tego już to będzie ciężko odzyskać Ukrainie, ale postawi przy stole negocjacyjnym to właśnie to co jest w celach było rozpoczęcia wojny, że Ukraina nie może być w NATO, w Unii Europejskiej, a w rosyjskiej strefie wpływów. Panie redaktorze, to jest właśnie dzisiaj pytanie, co będzie? Czy w związku się uda uzyskać pokój dla Ukrainy? W mojej ocenie, jeżeli Zachód i Ukraina się na to nie zgodzą, a trudno, żeby się zgodziły, to Putin w dalszym ciągu, mimo że na lądzie nie będzie sobie stawiał opanować Ukrainę, to będzie kontynuował zmasowane uderzenia powietrzno-rakietowe, destabilizując potencjał gospodarczy i obrony Ukrainy i także potencjał ludzki, czyli nastroje społeczne, doprowadzając do beznadziei. Tak? Takie będzie prowadził, może to prowadzić nawet kilka lat.
I tu musimy, panie generale, stawiać kropkę.
I panie redaktorze, na koniec Ukraina może podzielić Syrii, tak, tego państwa, które jest dzisiaj ciągle w wojnie, destabilizowane, wyniszczane i tak dalej. Więc to są pytania, które trzeba dzisiaj stawiać i tym samym dobrze, jak my mamy zatroszczyć się o nasze bezpieczeństwo i obronność w kontekście tego, co się może wydarzyć.
Pan generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze. Dobrej nocy.
Do usłyszenia, dziękuję. Dobrej nocy. A przy naszym telefonie pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
Panie profesorze, my także kłaniamy się nisko i chcę pana zapytać o kwestię niezgody Joe Bidena na to, żeby używać amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu przez Ukrainę na terenie Rosji. Czy pan rozumie tę niezgodę? Bo tam wśród sojuszników są sprzeczne opinie na ten temat. Wiemy, że to stanowisko Joe Bidena popiera kanclerz Niemiec Olaf Scholz.
Czy to bardzo trudno ocenić, jak rzeczywiście Amerykanie oceniają możliwości ukraińskie, bo tu nie ma, to nie jest tylko pytanie, czy oni mogą użyć danych rakiet, czy nie. Pamiętajmy, że tak naprawdę za całokształt użycia tych rakiet odpowiada ten, kto je wysyła. A więc Ukraina nie ma takich możliwości, żeby sobie wszystko zrobić. Ktoś musi podać i dać im jednak oprogramowanie z celami. Ktoś musi te cele poprzez rozpoznanie satelitarne nie tylko im pomóc zrobić. To wszystko oznacza, że Amerykanie od początku do końca mają kontrolę nad tym, gdzie strzela się i w jaki sposób się strzela. I te rakiety to nie jest Wunderwaffe. One nie wygrają wojny. Tak jak mówił tutaj pan generał Komornicki, kwestia jest tego, jaki jest cel. Co można porazić tymi rakietami, to jest raz. Dwa, jak szybko Rosjanie odbudują te porażone obszary. Trzy, czy
mogą
Rosjanie
je przenieść w inne tereny,
czy
do wiele dalsze.
Są znowu
dalsze.
Do tyłu, dokładnie.
Poza zasięg takich rakiet.
To będzie poza zasięgiem tych rakiet i tak naprawdę no to celem takim, którego nie da się przenieść, będzie Krym. Więc myślę, że Amerykanie po prostu analizują, czy to ma wpłynąć w jakiś sposób operacyjnie albo strategicznie na określone zwycięstwo.
Prasa dotarła, panie profesorze, do takich opinii z Białego Domu, współpracowników Joe Bidena, który jest, i ci współpracownicy podobno, zdegustowani tym, że w gruncie rzeczy Wołodymyrowi Zełenskiemu poza prośbami o więcej uzbrojenia brakuje planu, brakuje tej strategii. Pan się z tym zgadza?
On nie ma. Nie ma, dlatego że po pierwsze, Zełenski sprawił się dobrze w roli mówcy, kiedy wybuchła wojna. Robił wrażenie, narzucił pewną wizję, władał dobrze angielskim, potrafił dobrze, mówiąc brutalnie, zagrać tą rolę. Natomiast Zełenski nie jest tym, który powinien mieć wizję strategiczną, tylko że tak naprawdę wizja strategiczna powstaje wtedy, kiedy mamy wizję polityczną. A tam nie było wizji politycznej od samego początku. Wizja polityczna była taka, że my jesteśmy niesprawiedliwie napadnięci. Świat musi pomóc nam spowodować, żeby Rosja wycofała się z wszystkich terenów. No to taka wizja polityczna, znając historię Rosji, a już Ukraina bardzo mocno przerobiła to na sobie, no to taka wizja polityczna to był przepis na katastrofę od samego początku.
A czyli generał Syrski, szef ukraińskiej armii, nie jest tutaj winien tym niepowodzeniom?
Żołnierze walczą wtedy, kiedy mają określone cele. Cele stawiają im politycy. Cele polityczne oznaczają, że na przykład mamy utrzymać jakiś obszar, dlatego że jest dla nas szczególnie ważny. Lub też, prawda, mamy na tyle przeciągnąć obronę, by te straty były i byśmy mogli siąść do rozmów. Tylko że trzeba wiedzieć, jak te rozmowy mają wyglądać. Jeśli te rozmowy mają wyglądać w ten sposób, że Rosja ma nam wszystko oddać i się wynieść, no to nie będzie nigdy takich rozmów. Od samego początku, od momentu, kiedy Rosjanie tak naprawdę, kiedy zajęli Krym, to już było wiadomo, że Krym jest niemal nie do odzyskania, bo nie da się z Rosji tego Krymu wyrwać, bo nie ma czym i jak. Kiedy rozpoczęła się wojna w Donbasie, to doświadczenia wcześniejsze, które mieliśmy od Czeczenii poprzez Gruzję i wiele innych miejsc, pokazywały, że Rosjanie są fachowcami w budowaniu stref destabilizacji. I celem nie tyle jest Ukraina. Ukraina to jest narzędzie, które trzeba zdobyć. celem jest Europa. Ukraina nadal w tej koncepcji rosyjskiej jest po prostu tą siłą, która pod kontrolą Rosji wraz z Białorusią z powrotem przywróci Rosji tę możliwość, taka odbudowa Rosji bolszewickiej. I wtedy rzeczywiście będzie można naciskać na Europę. Więc polityczne cele Putina są jasne, klarowne i realizowane bezwzględnie. Ukraina chciała, żeby świat, prawda, dał jej wszystko, żeby wygrała, ale to tak nie działa. To nie ma tak, że się przyśle, nie wiem, 100 tysięcy czołgów i to będzie rozwiąże problem, bo najpierw trzeba mieć załogi, potem trzeba mieć amunicję, potem trzeba mieć zaplecze, potem trzeba przeszkolone te załogi, potem trzeba mieć właśnie jasne, klarowne cele strategiczne, operacyjne, żeby wiedzieć, co z tym zrobić. Jeśli politycy dyktują generałom, jeśli politycy dyktują teraz, gdzie walczyć, w którym miejscu, jeśli politycy zdejmują sobie dowódców, to to jest początek końca. Dlatego, że znowu na Ukrainie wypełzły te najgorsze demony tego ustawiania się już określonych sił, bo to widać wyraźnie. Przecież tak naprawdę kadencja oficjalnie Zełenskiego się skończyła. Wszyscy grają już pod kątem tego, że kiedyś trzeba będzie wybrać prezydenta. No i tutaj mamy wielkie walki oligarchów, którzy, no część z nich może i straciła na tym, część całkiem nieźle mogła sobie na tym jeszcze zarobić i tam nie widać szansy na to, żeby tą oligarchię jakoś tam przetrzebić, bo nie ma kto. Amerykanie od samego początku naciskali, że to musi być inne, ale i korupcji się nie udało zwalczyć. Ta korupcja nadal gnębi Ukrainę, powodując, że te doświadczenie, te poświęcenie żołnierzy w wielu przypadkach no, niestety idzie na marne przez decyzje polityczne. To jest smutne, kiedy okazuje się, że te lata wojny nauczyły wiele społeczeństwa, ale kompletnie nie nauczyły niczego klasy politycznej. I ona nadal jest taka, jaka jest. A właśnie słabość tej klasy politycznej pozwoliła najpierw na zajęcie Krymu i na rozpoczęcie wojny w Donbasie, a potem miała być to była oczekiwana jako najsłabszy element państwa ukraińskiego, kiedy tym 2022 zaatakowano. I boję się, że cała ta koncepcja, którą teraz widzi Zachód, jest taka, że tam nie ma nikogo, kto potrafi wyznaczyć cel polityczny. A dzisiaj ten cel polityczny Ukrainy to jest cel pod tytułem jak zachować państwowość i jak zachować spójność terytorialną, mówiąc brutalnie, za jaką cenę. To jest smutno mi mówić, ale taka jest prawda. Bo skoro nie można pewnych ziem odbić, a świat nie wyjdzie, nie pójdzie na tą wojnę, to trzeba się zastanowić, jak utrzymać stabilność, jak zbudować państwo i ile Rosja wchłonie, żeby się zatrzymać. Teoretycznie Donbas, Ługańsk do końca, no i można powiedzieć, że wyzwolili te obwody. Czy rzeczywiście obwód cherson-ski, charkowski są w stanie wchłonąć? Chcą, bo nadal to są oficjalnie ich ziemie. Czy są w stanie bojowo to zrobić? Na razie nie. Ale czy to jest ich cel? Celem będzie sytuacja taka, w której Ukraina zmuszona w pewnym momencie do rozmów, w ten czy w inny sposób, przez polityków, którzy nie będą już mieli powiedzmy tego tej zgody społecznej, no bo tak naprawdę Zełenski no jest prezydentem czasu wojny, ale kto w takim razie ma zadecydować o tym, jak zawrzeć pokój? Rosja będzie chciała maksymalnie wszystko wziąć. Jeżeli Zełenski zgodzi się realnie na przykład na ustępstwa, to Rosja zamrozi to, czekając na jedno, na to, że to społeczeństwo, które wróci z wojny, zmęczone, z gigantycznymi stratami, zrobi kolejny jakiś Majdan, albo ci politycy, którzy będą przy władzy, podobnie jak w Gruzji, w ten czy w inny sposób sięgną po wsparcie rosyjskie, by się utrzymać. I Putin weźmie to, co będzie chciał. I znowu, Ukraina jest tylko narzędziem do tego, czego tak naprawdę chce Putin i co pokazał na przełomie 2021-2022. Nadal jego celem jest zmiana struktury bezpieczeństwa Europy Środkowej.
Chcę, panie profesorze, zapytać pana o polskie przesłanie do Ukrainy, polskie dyplomatyczne, polityczne przesłanie do Ukrainy, bo pojawił się u nas rozdziew. Jeszcze w lipcu tego roku prezydent Andrzej Duda, udając się do Waszyngtonu na jubileuszowy szczyt 75. rocznicę NATO, podkreślał, że w sprawach bezpieczeństwa rząd i Pałac Prezydencki mówią jednym głosem. Ale przypomnijmy późniejszą wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej, wicepremiera, który stwierdził w rozmowie z Polsat News, że bez wyjaśnienia wielu spraw z przeszłości nie ma mowy o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Moim zdaniem, mówił dalej, nie ma mowy bez wyjaśnienia wielu spraw z przeszłości, bez uhonorowania także sprawiedliwych Ukraińców, którzy pomagali wtedy, ale przede wszystkim, dodawał, ekshumacji, oddania czci naszym rodakom, nie ma mowy o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o rzeź wołyńską, o tych setkach, tysiącach Polaków zamordowanych w Ukrainie, którzy leżą w bezimiennych mogiłach. To powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz, plus moje wyjaśnienie oczywiście. A na to prezydent Duda zareagował bardzo ostro. Stwierdził, że nie może być takiego szantażu wobec Ukrainy, że to jest niedopuszczalna wypowiedź. Jak pan to ocenia?
Znaczy, to jest wypowiedź, która wreszcie pozycjonuje to, co powinno być zawsze, czyli realną politykę. Bo bezgraniczne wsparcie Ukrainy było wtedy, kiedy Ukraina ze strony Polski, kiedy Ukraina po prostu groziło, że upadnie całkowicie. I Polska zrobiła wtedy bardzo dużo, by w ramach tego bezgranicznego wsparcia dać wszystko, co mogła. A Ukraina, tak jak to właśnie w tych celach politycznych, uznała, że to jest oczywiste, bo tak jak tam pojawiały się wypowiedzi wśród ukraińskich polityków, Polska dała to wszystko po to, żeby samej nie trzeba walczyć i walczyć naszymi rękami. No, w ten sposób podchodząc do sprawy, to okazuje się, że no, w zasadzie my nie jesteśmy partnerem Ukrainy. Jeśli nie jesteśmy partnerem, bo my mamy dawać co trzeba, milczeć i tak naprawdę być narzędziem do nacisku na inne państwa, no to ten sposób nie zbuduje się partnerskich stosunków. Nie ma szans. Jeżeli Ukraina będzie grała tylko na zasadzie takiej, że no Polska już się przydała, ale nie jest teraz potrzebna i gramy na Niemcy, na Stany Zjednoczone, to i tak przegra, natomiast nie zbuduje partnerstwa, a Ukraina musi zrozumieć jedno, bo to jest coś, co w ogóle nie mieści się politykom ukraińskim w głowie, że Unia Europejska to jest obszar kompromisu wszystkich państw i interesy każdego z państwa muszą być w taki czy w inny sposób zrealizowane, by wszystkie państwa jednomyślnie wyraziły zgodę na przyjęcie kolejnego państwa. I nie dzieje to się w tydzień. To jest bolesna lekcja, której Ukraińcy nie chcą przyjąć do wiadomości, a prawda jest taka, że jeżeli będzie to działanie takie, które będzie polegało na tym, że nie będziemy rozmawiali z Polską, bo to nie ma sensu, no to nie oczekujmy, że my zrobimy wszystko bezgranicznie i na ślepo. Już nie, bo to jest racja stanu. My mamy swoją rację stanu i musimy ją zrealizować, choćby dlatego, żeby w relacjach partnerskich te zasady były zachowane po obu stronach. Żeby był szacunek taki, że obie strony mają swoje cele i potrafią je realizować. Bo inaczej to kto będzie szanował, jeżeli wszystko ma być na rozkaz?
Czyli w pana opinii, panie profesorze, powinniśmy jasno wyrażać nasze stanowisko, że te ekshumacje muszą być i trzeba to zrobić i Ukraina musi stanąć w prawdzie, jeżeli chodzi o rzeź wołyńską.
Znaczy Ukraina musi zrobić to, co przez chwilę działo się nawet w Rosji, gdzie te wszystkie dokumenty, to wszystko zostało wydane, gdzie cmentarze, prawda, pojawiły się, potem zniknęły, gdzie pozwalano uczcić miejsca zesłań Polaków, gdzie pozwalano odtwarzać przez jakiś czas cmentarze polskie, gdzie były obozy, gdzie byli polscy zesłańcy, z tego, że tam jeździmy, nasze delegacje robiły to wszystko. W Rosji to robiono, a Ukraina nadal nie chciała się na to zgodzić. A więc tak naprawdę to nie jest kwestia nawet stanięcia w prawdzie. To jest kwestia po prostu uświadomienia sobie, że dokonało się określonej zbrodni i dzisiaj nikt nie chce czegoś wielkiego, tylko chce godnego zaznaczenia miejsca, gdzie są szczątki zmarłych. Jeśli w chrześcijańskiej prawosławnej wierze wychowane społeczeństwo tego nie rozumie, no to jest smutne.
I smutna jest też konstatacja naszej rozmowy zarówno z panem generałem Leonem Komornickim, jak i z panem profesorem Danielem Boćkowskim, że sytuacja Ukrainy jest bardzo trudna i nic nie wskazuje na to, żeby miała być lepsza.
No cóż, po drugiej stronie mamy po prostu coś, co zawsze się lekceważy, czyli potęgę masy ludzi, sprzętu i nieliczenia się z życiem. Każde inne państwo by już dawno sobie odpuściło Rosję. Rosję stać na to, by szafować życiem ludzi, bo dopóki ma tych ludzi gdzieś tam w Kubince i może ich tam rzucać w dowolnych ilościach, to centrum Rosji i wielkie miasta będą niewzruszone.
Pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję
i do
bardzo.
Usłyszenia. Kłaniamy się, pozdrawiamy, a przed nami kolejny, też trudny temat.